Witamy Państwa bardzo serdecznie, jak co tydzień przed mikrofonem
Łukasz
i Paweł. Dzisiaj mamy jeszcze takie zaległe tematy, ale bardzo, bardzo dobre. Chodzi oczywiście o skoki narciarskie. Czyli Mistrzostwa Świata Falun, Mistrzostwa Świata zakończone w niedzielę. Taki czas trochę na podsumowanie tych Mistrzostw Świata. Może najpierw Justyna Kowalczyk. Niektórzy optymiści jeszcze liczyli na to, że w tym biegu na 30 kilometrów Justyna jednak zdoła ugrać jakiś medal, no ale okazało się, że bez tych odpowiednich treningów, bo Justyna miała 2 miesiące zaległości treningów przed tym sezonem, no nie da się pewnych rzeczy przeskoczyć. W tym biegu Justyna zajęła 17 miejsce, wygrała niesamowita Therese Johaug z Norwegii. No cóż, czekamy na następny sezon. Na pewno polska mistrzyni wróci silniejsza.
Miejmy taką nadzieję, ale póki co cieszymy się też sukcesem naszych skoczków, którzy dość niespodziewanie, trzeba przyznać, wywalczyli brązowy medal. No, jeżeli ktoś, patrząc na pierwszy konkurs drużynowy w tym sezonie, tam gdzie nasi nie załapali się do drugiej serii, powiedział, że nasi reprezentanci tutaj załapią się na podium, to pewnie nie jeden puknąłby się w czoło. No ale na szczęście nasi zawodnicy trafili z formą chyba w najlepszym możliwym momencie.
Tak, ale to przecież nie wszystko, bo też w tym roku w jednym konkursie drużynowym zostali zdyskwalifikowani za to, że Kamil Stoch miał za duży kombinezon. No a tutaj na Mistrzostwach Świata w Falun takimi faworytami bezwzględnymi, można powiedzieć, byli rewelacyjni Niemcy. Wydawało się, że oni nie mają słabych punktów. A tu okazało się, że takich słabych punktów nie mieli Norwedzy, którzy wygrali, a o drugie miejsce pasjonującą walkę stoczyli Austriacy właśnie z Polakami. Wszystko decydowało się do ostatniego skoku. Do ostatniego skoku tam rywalizowali Schlierenzauer i Kamil Stoch. No Kamil, nie można powiedzieć, że coś zrobił źle, po prostu Schlierenzauer był troszkę lepszy, no i te minimalnie ten srebrny medal trafił jednak do Austriaków, ale cóż, no cieszmy się z tego trzeciego miejsca, bo to znaczy, że obroniliśmy to trzecie miejsce sprzed 2 lat, a jak powiedział trener Kruczek, na pewno jest coś trudniej obronić niż to zdobyć.
No rzeczywiście, trener Kruczek bardzo dobrze dobrał zawodników przed tym konkursem, bo tutaj była mimo wszystko do końca nie wiadomo, kto uzupełni ten duet, czyli Stoch i Żyła. Postawił Łukasz Kruczek na Klemensa Morańkę i Jana Ziobro, który nie startował w konkursie indywidualnym na dużej skoczni, co było pewną niespodzianką po tym, jak zajął 8. miejsce na średnim obiekcie.
Czyli był wtedy najlepszym z Polaków.
No właśnie, dość niespodziewanie, a tutaj taka decyzja. No ale w drużynówce trzeba przyznać, że tutaj żaden raczej z naszych reprezentantów nie zawiódł, chociaż no, mogły się pojawić głosy, że Jan Ziobro w tym no swoim właśnie, pierwszym właśnie skoku mógł zaprezentować się lepiej, chociaż trener go bronił, twierdząc, że on i tak z tego, jak wyszedł z progu, wybronił się i zrobił to, co mógł. No ale niektórzy mogą też tutaj zarzucić, że właśnie tych metrów z pierwszego skoku Ziobry mogło zabraknąć do tego drugiego miejsca, no ale no nie przesadzajmy, no jest w takiej imprezie, w takiej prestiżowej imprezie brązowy medal, naprawdę trudno tu znaleźć powody do narzekania.
Ziobro zresztą miał trudne warunki w tym pierwszym skoku, ale w drugim, no ja mu współczułem, bo na pewno musiał się tam nieźle denerwować na tej desce startowej, a on no jednak potrafił skoczyć ponad 125 metrów, co w tamtych warunkach było bardzo dobrym skokiem. No chyba najlepiej zaprezentował się Murańka. No nie spodziewaliśmy się, że on potrafi skoczyć 128 metrów na tej skoczni. No i to on wyprowadził naszą kadrę właśnie na to drugie miejsce.
No rzeczywiście, Klemens Murańka w tych konkursach ostatnich, też zarówno w mistrzowskich konkursach na tej imprezie Falun, jak też w Pucharze Świata, skacze bardzo regularnie zdobywa te punkty do klasyfikacji generalnej. No i wydaje się, że w końcu ten chłopak jeszcze młody, przecież dopiero 20-letni, tak, o którym trener Kruczek mówi, że jeszcze nie osiągnął takiego pełni rozwoju fizycznego, czyli on jeszcze może tutaj troszeczkę się rozwinąć. No ale miejmy nadzieję, że właśnie Murańka będzie takim zawodnikiem już na lata, że będzie prezentował poziom naprawdę taki solidny i z każdym sezonem będzie coraz lepszy.
O dziwo właśnie w tym konkursie drużynowym, jak cały sezon Piotrek Żyła jest bardzo nierówny, no to w tym konkursie skoczył dwa razy po 123 metry. No by tak dalej. Trzecie, czwarte miejsce dla Japonii, piąte dla Niemców, którzy całkowicie zawiedli, ale zawiedli też Słoweńcy. Oni zajęli szóste miejsce, a zdarzało im się już w tym sezonie stawać na podium. Siódme dla Rosji i ósme dla reprezentacji Czech.
No i jeszcze oczywiście warto dwa słowa wspomnieć o tym konkursie indywidualnym, bo byśmy tutaj mieli niepełny obraz tych mistrzostw.
Tak, no nie są to optymistyczne wieści, takie jakbyśmy niestety może chcieli, ale no trzeba powiedzieć.
No i trzeba tutaj oddać honory przede wszystkim Severinowi Freundowi, który zdobył bezapelacyjnie, naprawdę w znakomitym stylu ten tytuł mistrzowski, 134 oraz 135,5 metra, czyli nowy rekord skoczni w Falun. No, przewaga bezdyskusyjna Niemca, ponad 20 punktów przewagi. No właśnie, wielu spodziewałoby się tutaj, że będzie tutaj Prewc, Stoch, Kraft, a tutaj okazało się, że drugie miejsce zajął Gregor Schlierenzauer.
Oczywiście w tym sezonie wielu by się spodziewało, tak, bo jeszcze dwa lata temu to Schlierenzauer by był murowanym kandydatem do pierwszego miejsca, ale od ubiegłego tego olimpijskiego sezonu ten niesamowity skoczek jakoś nie potrafi sobie przypomnieć, jak bije się rekordy na wszystkich możliwych skoczniach, no ale w najbardziej właściwym momencie odpalił tą swoją rakietę i zajął drugie miejsce.
No i trzecia pozycja dla tego znakomitego na średnim obiekcie Norwega Rune Welty, który naprawdę te mistrzostwa może zaliczyć do udanych, bo sam okazał się multimedalistą, złoty medal i dwa brązowe. No niepocieszony z pewnością będzie Peter Prewc, który liczył na więcej, a skończył tuż za podium o nieco ponad punkt za właśnie Rune Weltą. No i niestety troszeczkę więcej spodziewaliśmy się po Kamilu Stoch.
Kamil Stoch, 12 miejsce. On nie miał dnia, ewidentnie nie miał dnia na tej dużej skoczni, chociaż zawsze to lepsze miejsce niż na tej małej skoczni, ale najlepszy z Polaków był Piotrek Żyła. On zajął 9 miejsce. 20 wspomniany wcześniej Klemens Murańka, 29 Dawid Kubacki, no i 40, czyli nie dostał się do drugiej serii, Oleg Zniszczoł.
No i tutaj można mówić o małej niespodziance, ponieważ Zniszczoł w tym sezonie naprawdę dobrze się prezentował, był regularny. No tutaj się nie udało, ale z drugiej strony cieszy nas to, że mamy czterech biało-czerwonych w tej czołowej 30. No i oczywiście liczymy na to, że jak będą za dwa lata kolejne Mistrzostwa Świata na tych skoczniach normalnej i dłużej, to te miejsca będą jeszcze lepsze.
No tak, to pewnie wtedy będzie już walka o złoto. Ale w tym sezonie jeszcze parę konkursów do końca zostało. Będzie też drużynowy, będą też indywidualne. Nasi mogą pokusić się spokojnie o parę miejsc na podium. To tyle, jeżeli chodzi o te sporty zimowe. Teraz krótka przerwa, no i piłka nożna.
We don't need no thought control.
Teraz zapraszamy Państwa na przygotowane przez Wojtka i Szymona sportowe podsumowanie wszystkich najważniejszych wydarzeń w ligach zagranicznych przez miniony weekend.
Rykoszet dwukrotnie pomógł piłkarzom londyńskiej Chelsea w starciu z Tottenhamem, co w minioną niedzielę rozstrzygnęło losy Pucharu Ligi Angielskiej.
Po strzale Johna Terego w 45 minucie piłka odbiła się po drodze od jednego z zawodników i wylądowała w siatce zasłoniętego Hugo Lloris'a. Gdy w drugiej połowie z ostrego kąta przymierzył Diego Costa, niefortunna interwencja Kyle'a Walkera przesądziła o wygranej Chelsea 2-0.
To pierwsze trofeum José Mourinho w barwach The Blues, odkąd powrócił do Londynu po kilkuletniej przerwie. Trudno żyć bez zwycięstw? Tak, to odpowiedź byłego szkoleniowca Porto, Interu czy Realu. Jak zauważył, puchar ten jest dla nas bardzo ważny.
Mimo finału Capital One Cup w Anglii kontynuowano rozgrywki Premier League. Wielu emocji dostarczył pojedynek mistrza z wicemistrzem kraju. Liverpool dzięki trafieniom Hendersona i Coutinho wygrał na Anfield z Manchesterem City 2-1. Po raz ostatni The Reds przegrali w lidze 14 grudnia ubiegłego roku, gdy na Old Trafford musieli uznać wyższość Manchester United.
Po klęsce z Monaco na właściwe tory wrócił Arsenal, który na Emirates Stadium pokonał Everton 2-0. Strzelecką niemoc przełamał Olivier Giroud, a wynik chwilą przed końcem ustalił weteran europejskich boisk Tomasz Rosicki. Dwukrotnie w roli asystenta występował Mesut Özil.
Punkt za kanonierami w ligowej tabeli plasuje się Manchester United. Czerwone Diabły rozprawiły się tym razem z Sunderlandem, a swoje najlepsze czasy przypomniał sobie Wayne Rooney. Anglik najpierw wykorzystał rzut karny po faulu na Falcao. Niemałej dezorientacji uległ arbiter spotkania, który z boiska błędnie wyrzucił Wesa Browna. Czerwoną kartką powinien był zostać ukarany John O'Shea. W 86 minucie Rooney dobił głową uderzenie Adnana Januzaja, ustalając wynik meczu na 2-0.
W tabeli Premier League na pierwszym miejscu niezmiennie Chelsea. 4 oczka straty do wicelidera Manchesteru City mają kanonierzy. Tuż za nimi plasują się kolejno Manchester United, Liverpool i Southampton.
Przechodzimy do Bundesligi, gdzie swoje mecze pewnie wygrały Bayern Monachium, Borussia Dortmund i VfL Wolfsburg.
Rozpoczynamy od derbów Zagłębia Rury. Ostatni kwadrans pozwolił podopiecznym Jurgena Kloppa pokonać u siebie Schalke 3-0. Na listę strzelców wpisywali się kolejno Pierre-Emerick Aubameyang, Henrik Mkhitaryan oraz Marco Reus. Do myślenia trenerowi Borussii dał Jakub Błaszczykowski. Wszystkie gole gospodarzy padły po tym, jak na murawie pojawił się były kapitan reprezentacji Polski. Wyjściowej 11 zabrakło zmagającego się z kontuzją Łukasza Piszczka.
Trzech Polaków wybiegło na boisko w starciu Bayernu Monachium z FC Köln. Paweł Olkowski i Sławomir Peszko nie pomogli jednak popularnym kozłom w sprawieniu niespodzianki na Allianz Arenie. Choć ten ostatni był najczęściej faulowanym piłkarzem swojej drużyny, cztery trafienia mistrzów Niemiec i doskonała forma Ariena Robena przyćmiła starania byłego pomocnika Lecha Poznań. Po golach Schweinsteigera, Ribery'ego i wcześniej wymienionego Holendra wynik na 4-1 ustalił Robert Lewandowski.
Zwycięską serię kontynuuje drugi w tabeli VfL Wolfsburg. Tym razem Wilki nie dały szans Werderowi, zwyciężając na wyjeździe 5-3. Decydujące do losów spotkania okazały się bramki Daniela Caligiuri i Basy Dosta. Obaj dwukrotnie wpisywali się na listę strzelców.
W tabeli na prowadzeniu niezmiennie Bayern, który ma bezpieczną 8-punktową przewagę nad Wolfsburgiem. Seria czterech wygranych z rzędu pozwoliła Borussii Dortmund awansować na 10. pozycję w lidze.
Sporych emocji dostarczyła rywalizacja na Półwyspie Iberyjskim. W Hiszpanii punkty straciły Atletico i Real, a straty do królewskich zmniejszyła FC Barcelona.
Mistrzowie kraju bezbramkowo zremisowali wyjazdowe spotkanie z Sevillą, a pełne 90 minut w barwach ekipy z Andaluzji rozegrał Grzegorz Krychowiak. Reprezentant Polski w 49 minucie zapisał na swoim koncie żółtą kartkę. Dodatkowo był najczęściej faulującym piłkarzem swojej drużyny. Sevilla nie zdołała udokumentować wyraźnej przewagi golem. 65% posiadanie piłki oraz 13 sytuacji bramkowych to za mało, by sforsować defensywę Atletico.
Nieoczekiwany remis zanotowali zawodnicy Realu Madryt. Los Blancos podzielili się punktami z ekipą Villarreal. Na bramkę Cristiano Ronaldo z rzutu karnego odpowiedział Gerard Moreno. Wściekli na Carlo Ancelottiego byli kibice. W 78 minucie Włoch ściągnął z boiska świetnie dysponowanego ostatnio Isco, a postawił na Sierra Ilara Mendiego. na bardziej efektywne działania rzekomo zdecydowali się fani Schalke 04. Zrzutka wszystkich członków klubu kibica ma zapewnić drużynie płynność finansową, co w efekcie przyczyniłoby się do zatrudnienia reprezentującego obecnie barwy Realu samego Kedira.
Po zeszłotygodniowym niepowodzeniu na właściwe tory wróciła FC Barcelona. Gole Rakitića, Suareza i Messiego zapewniły Blaugranie triumf nad Granadą. Rywalizacja o mistrzostwo Hiszpanii elektryzuje coraz bardziej, a to za sprawą zbliżającego się wielkimi krokami Grand Derby. Przewaga królewskich nad Dumą Katalonii stopniała do 2 punktów. Trzecie Atletico ma zaledwie oczko przewagi nad ścigającą je Walencją.
Przenosimy się do Włoch, gdzie szlagierem 25. kolejki Serie A był pojedynek Romy z Juventusem Turyn.
Rzymianie lepiej zaprezentowali się w dziesiątkę niż w pełnym składzie, a sytuacje bramkowe zaczęli stwarzać dopiero po czerwonej kartce dla Wisilisa Torosilisa. Na przepiękne trafienie Carlosa Teveza z 64. minuty kwadrans przed końcem odpowiedział Seydou Keita.
Bohaterem Torina został ponownie Kamil Glik. Reprezentant Polski zapewnił swojej drużynie wygraną nad Napoli 1-0, a wywalczone 3 oczka pozwoliły ekipie z Torynu awansować na 8. pozycję w ligowej tabeli.
Na prowadzeniu jest Juventus, który utrzymał 9-punktową przewagę nad Romą. Niepokój przewagi trzeciego Napoli wlały zwycięstwa ścigających je piłkarzy Lazio i Fiorentiny. Fiołki w miniony weekend rozprawiły się na wyjeździe z Interem Mediolan.
Wojtkowi Szymonowi dziękujemy za to podsumowanie. No, dzięki nim wiemy już wszystko, co działo się we Włoszech, Hiszpanii, w Niemczech i w Anglii oczywiście. No a nam jeszcze zostały 2 bardzo ważne tematy. Tego pierwszego wolelibyśmy szczerze mówiąc uniknąć, ale o Lidze Europejskiej trzeba powiedzieć. Później jeszcze Liga Mistrzów. No to co, Łukasz? Liga Europejska tak. I Legia Warszawa. Legia Warszawa, która z tą Ligą Europejską pożegnała się w fatalnych okolicznościach.
No i przykra też sprawa, że żegnała się przy pustych trybunach. Co prawda doping był słyszalny, ale niestety kibice stołecznego klubu zmuszeni byli prowadzić go poza obiektu. No ale niestety nawet to nie pomogło piłkarzom Henninga Berga. Tutaj bardzo wyraźna porażka w tym rewanżu 0-3. No i co ciekawe, katem warszawian po raz kolejny okazał się Arkadiusz Milik.
No właśnie, najlepsze jest to, że Legia z Ajaxem Amsterdam przegrała w 2 meczu 0-4, ale jakbyśmy mieli popatrzeć na strzelców bramek, no to jednak Polska, reszta świata 3-1, czyli jakiś plus zawsze jest. Arek Milik, 1 bramka w 1 meczu, 2 bramki w 2. spotkaniu. Bardzo rozczarowuje ten styl, w jakim Legia pożegnała się jednak z tą Ligą Europejską, bo na jesieni grała po prostu świetnie. No i też rozczarowało najbardziej 2 piłkarzy, czyli Żyro i Kucharczyk. No oni nie wykorzystali po prostu sytuacji, po których powinni bramki zdobywać z zamkniętymi oczami. No nie udało się, pewnie w lidze będzie lepiej.
No wydaje mi się, że ten strzał Michała Kucharczyka z 2. spotkania jeszcze przez długi czas będzie hitem YouTube'a, ale no niestety tutaj możemy tylko współczuć skrzydłowemu Legii. No nie będę szukał usprawiedliwienia dla tej sytuacji, bo trudno cokolwiek sensownego powiedzieć, no ale się stało, trudno, trzeba z tym żyć. No jeżeli chodzi o postawę Legii, na pewno dużą różnicę zrobił brak Mirosława Radowicza, który odszedł do 2. ligi chińskiej, i Andrzeja Dudy, który niestety przegrał z czasem i nie zdołał się w pełni wyleczyć po kontuzji przed tym 2 meczem.
To byli najlepsi zawodnicy Legii jesienią. Szkoda, że akurat Radowicz odszedł w takich okolicznościach, on przecież ikona tego klubu. No Duda jeszcze swoje na pewno zagra, ma 20 lat, także wszystko przed nim. No ale wiemy już kto z kim zagra w następnej rundzie Ligi Europejskiej. No zacznijmy oczywiście od Ajaxu, bo oni mieli dużo szczęścia, trafili na ukraińskie Dnipro.
No oczywiście Dnipro nie jest jakąś tam uznaną marką, ale sam fakt, że oni dotarli już do tej fazy, każe tutaj z pewnym dystansem podejść do tego zespołu. No ale Ajax przynajmniej na papierze wydaje się być faworytem. No i mam jeszcze kilka bardzo ciekawych par, na pewno w 1/8, szczególnie te krajowe, powiedzmy, czyli włoskie starcie Fiorentiny z Romą oraz hiszpańskie Villarreal i Sevilla.
No ostatnią serię A to nie wiem, czy to będzie ciekawe starcie Fiorentiny z Romą. Mogą być i dwa remisy po zero.
Myślę, że tak nie będzie. Raczej.
Ale na papierze rzeczywiście to dosyć dobrze wygląda. Ale też będą grać inni reprezentanci Polski, na przykład kapitan Torino, Kamil Glik, zagra ze swoją ekipą Zenitem.
No, dokładnie tak będzie. No i oczywiście wspomniałem o Sewilli, nie zapominajmy tam również o Grzegorzu Krykowiaku, więc jeszcze te polskie akcenty. No i Łukasz Teodorczyk w Dynamie Kijów, który zmierzy się z Evertonem.
A Łukasz Teodorczyk w ostatnim spotkaniu nawet zdobył bramkę w Lidze Europejskiej. Tam dostaje więcej szans niż w Lidze. Może tak będzie dalej, chociaż Everton, no to na pewno bardzo trudny rywal dla Dynama. To tak wygląda Liga Europejska, następne pary. No a nam zostały jeszcze 4 ostatnie spotkania w Lidze Mistrzów, równie ciekawe, no i też niespodziewane wyniki. To może zacznijmy właśnie od tych niespodziewanych wyników, czyli spotkania Bayeru Leverkusen z Atletico Madryt i Manchester i oczywiście Arsenalu z Monaco.
No to dobrze, no to tak chronologicznie, skoro zacząłeś od Bayeru, to najpierw właśnie spotkanie w Leverkusen, gdzie udało się Atletico Madryt. Mistrzowie Hiszpanii z pewnością liczyli tutaj na to, że wypracują sobie jakąś taką zaliczkę, która im pozwoli w rewanżu oczywiście już na spokojnie sobie przypieczętować ten awans. Tym bardziej, że Bayer jakoś w lidze wiosną, w swojej lidze nie gra jakoś rewelacyjnie.
Tak, no ale tutaj jednak Niemcy w tej Lidze Mistrzów pokazują przez ostatnie parę lat, że potrafią grać. No i Bayer wygrał z Atletico 1-0. Oczywiście wszystko przed rewanżem jest możliwe, tym bardziej, że ten rewanż w stolicy Hiszpanii. No ale jednak jakaś zaliczka nawet minimalna jest. Minimalną, nawet nie minimalną, sporą zaliczkę wywożą z Londynu Monaco, które bardzo niespodziewanie wygrało 3-1 na terenie Arsenalu.
No i to jest naprawdę niespodzianka dużego kalibru. Monaco, które w 6 meczach grupowych w Lidze Mistrzów w tym sezonie strzeliło 4 bramki, teraz nagle 3 trafienia. No i wydaje się, że Arsenal będzie miał naprawdę spory problem z awansem do ćwierćfinału.
W tym spotkaniu nie grał po raz kolejny Szczęsny. No on w tych ważniejszych meczach zarówno w Lidze, jak i Lidze Mistrzów. Ostatnio niestety siedzi na ławce, gra jego zmiennik Ospina, no teraz już
to
chyba
już
nie
jest zmiennik. Chyba zmiennik.
Tak, no cóż, Arsenal jakoś nie może przejść przez tą fazę Ligi Mistrzów ostatnio.
No teraz miał takich rywali, że no, wydawało się, że to będzie ich obowiązek, bo jednak Monaco to z całym szacunkiem nie jest Barcelona czy Bayern.
Tak, a tutaj taka niespodzianka, no bardzo ciężko będzie na wyjeździe odrobić te straty. 1-3 u siebie, no to jest jednak potężna zaliczka.
No dokładnie tak i proponuję jeszcze od razu przejść do tych kolejnych spotkań. Tutaj może mniejsze niespodzianki, jeżeli tu można mówić o jakichś niespodziankach, bo były bardzo wyrównane pary. Najpierw Juventus i Borussia, więc zespoły, które w 97 stworzyły taki legendarny mecz finałowy. Teraz bardzo zacięta rywalizacja i najpierw Carlos Tevez, na jego bramkę odpowiedział Marco Reus po błędzie Giorgio Chiellini'ego, który się pośliznął. No ale ostatnie słowo należało do Alvaro Moraty, który ustalił wynik spotkania jeszcze przed przerwą. Borussia przegrała, ale przed rewanżem ma tą cenną zaliczkę w postaci wyjazdowej bramki.
Tym bardziej, że Borussia gra coraz lepiej. W ostatnich derbach w Zagłębia Rury zwyciężyła 3-0 z Schalke. Jeden minus jest taki, że Łukasz Piszczek doznał bardzo groźnie wyglądającej kontuzji właśnie w tym spotkaniu z Juventusem. Zresztą sfaulował go Paul Pogba. No i Piszczek będzie pauzował, pewnie nawet nie zagra w reprezentacji z Irlandią w tym najbliższym spotkaniu. No grał Błaszczykowski od 76 minuty, no nie miał za wiele szans, żeby jakoś się popisać czymś szczególnym, ale wszystko przed nim.
Oczywiście wszystko przed nim i liczymy na to, że będzie grał coraz więcej, szczególnie, że już za niecały miesiąc mecz z Irlandią. No i ostatni mecz nam został, czyli Manchester City-Barcelona.
No i tutaj Barcelona wygrała 2-1, chociaż prowadziła 2-0. Dwie bramki Suareza, który pokazał, że jednak na terenie Anglii dalej rządzi. Bramka kontaktowa zdobyta przez Aguero w 69 minucie spotkania. Co ciekawe, w ostatniej akcji spotkania, ostatniej akcji tego meczu, karnego nie wykorzystał Messi.
No ale to, co się stało, to się nie odstanie, no już mówi się trudno. Barcelona, bardzo dobra zaliczka przed meczem rewanżowym i wydaje się, że będzie powtórka z historii, czyli z zeszłego roku, sezonu, kiedy to chociaż Blaugrana wygrała do dwóch meczów.
Tak, tak może to wygląda, ale no Manchesteru na pewno, Manchesteru City nie można lekceważyć, tym bardziej, że oni w rewanżach chociażby z Bayernem Monachium potrafili już różne rzeczy wyprawiać. Także zobaczymy, jak to będzie. My już z Państwem dzisiaj się żegnamy. Byli z Wami
Łukasz
i Paweł. Do usłyszenia za tydzień. No a po tych sportowych emocjach na koniec może trochę inny klimat ze specjalną dedykacją. Non dire no, che ti conosco e lo so cosa pensi. Non dirmi no, è già da un po' che non ti sento parlare d'amore, usare il tempo al futuro per noi, e non serve ripetere ancora che tu mi vuoi. Perché ora non c'è quel tuo sorriso al mattino per me, perché non mi dai più niente di te. Trovi il coraggio di dirmi.